spotkania z Europą. Zaprasza Gabriela Jelonek.
To są Spotkania z Europą, czyli program, w którym wyjaśniamy, jak działa Unia Europejska. Przy mikrofonie Gabriela Jelonek i dzisiaj porozmawiamy o rynku wewnętrznym i ochronie konsumentów w Unii Europejskiej, czyli o tym, jak to się dzieje, że możemy kupować bezpieczne produkty, no i co trzeba zrobić, żeby przedsiębiorców z Polski, z Unii Europejskiej chronić przed konkurencją z zewnątrz. I ze mną dzisiaj gościni europosłanka Róża Thun. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
To ja jeszcze dodam, że w 2011 i w 2013 roku zdobyła pani nagrodę MEP Awards dla najbardziej pracowitych posłów w Parlamencie Europejskim w Komisji właśnie Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. To nie były jedyne nagrody, bo potem jeszcze w 2014 dostała pani nagrodę w kategorii Polityka Internetowa. Super, bardzo pracowita europosłanka dzisiaj.
No teraz tych nagród już nie przydzielają, więc... Ale wtedy jak przydzielali, to rzeczywiście 3 razy byłam najlepszą posłanką w mojej dziedzinie.
Najbardziej pracowitą, to trzeba podkreślić, bo nasi słuchacze też muszą pamiętać o tym, zwłaszcza w kontekście wyborów do Europarlamentu, które 9 czerwca się odbędą w Polsce, że bycie europosłem, europosłanką to nie tylko przywilej, ale też... obowiązki. Praca czasem nawet bardziej odpowiedzialna niż każda inna, ale tutaj też trzeba się przykładać, a nie wszyscy to robią i nie wszyscy przychodzą na
sesję. No ja bym powiedziała, że tu trzeba się przede wszystkim przykładać i to jest super poważny temat, który pani poruszyła. I my robimy prawo nie tylko dla Polaków, ale dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej. I to jest kolosalna odpowiedzialność, bo my jesteśmy trochę takim łącznikiem między tymi instytucjami, a tymi ludźmi, którym się wydaje, że to jest bardzo daleko.
Wracając teraz do tematu naszej rozmowy, czyli ochrony konsumentów i rynku wewnętrznego. W ostatnim czasie nie tylko w Polsce były ogromne protesty rolników, ale też one się odbywały w Niemczech.
We Francji, właściwie tak. W Hiszpanii, w wielu krajach.
Chodziło przede wszystkim o to, że w związku z tym, że rozpoczęła się agresja Rosji na Ukrainę 2 lata temu, rynek Unii Europejskiej został otwarty na produkty z Ukrainy, które no, nie mają unijnych certyfikatów, nie są tak sprawdzane jak nasze produkty produkowane wewnątrz Unii. Stąd też największy bunt rolników, jeśli chodzi o zboże. Pojawiło się bardzo dużo artykułów i tutaj chciałabym częściowo, jeżeli się uda, zdementować pewne plotki czy też straszaki. Takie hasła też padały na tych protestach, że zboże z Ukrainy jest trujące, w ogóle nie można tego jeść i nasze zboże z Unii jest lepsze. Mówiąc tu wprost, produkty rolne produkowane w Unii Europejskiej mają certyfikaty, są pewne wymagania, jeśli chodzi o używanie pestycydów, innych nawozów. A tu faktycznie rynek nagle został otwarty. I pytanie, w jaki sposób teraz Unia Europejska jako instytucja całościowo, też w pracach w Parlamencie Europejskim czy w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów może temu konfliktowi, który jest bardzo trudny do pogodzenia, zaradzić?
No tak jest dokładnie, jak pani mówi, że te certyfikaty, które wymagane są wewnątrz Unii Europejskiej, w Ukrainie nie są, chociaż na import do Unii Europejskiej też muszą spełniać warunki. Ale pamiętajmy, że te produkty, zboże konkretnie, ono nie miało wcale iść do Polski, tylko ono miało iść przez Polskę. Ono nie, na pewno nie jest trujące, ono na pewno jest gorszej jakości, niektóre na pewno jest gorszej jakości, bo tak mówią rolnicy i nie ma powodu, żebyśmy im nie wierzyli. Ale ono miało iść przez Polskę i tutaj kompletnie została zawalona to całe rozwiązanie. Miało być takie rozwiązanie, żeby to zboże szło tam, gdzie jest koniecznie potrzebne, a mianowicie przede wszystkim do północnej Afryki i my mieliśmy być krajem tranzytowym. A tymczasem no niestety tak jest, że jak widać, że się administracja publiczna tematem nie zajmuje porządnie, no to zawsze jakieś firmy na tym szybciutko korzystają i one kupiły tego zboża mnóstwo, czego nie powinny były absolutnie robić. Więc po prostu to trzeba zorganizować tak, żeby te kraje, które czekają na to zboże, pamiętajmy, że są ludzie, którzy na to zboże bardzo czekają i my musimy pomóc im temu zbożu, żeby tam dotarło całkiem po prostu. My musimy Ukrainie pomagać i my powinniśmy im pomóc w tym tranzycie. Oczywiście nie zalewaniu naszych rynków zbożem gorszej jakości, tylko w tym tranzycie. I tutaj rozmowy z innymi ministrami z innych krajów za pomocą Komisji Europejskiej na przykład, bardzo by były pomocne. Oczywiście, że ten rząd tego w kilka tygodni nie zmieni wszystkiego w jednym dniu, ale jestem przekonana, że zaradzi temu w najbliższym czasie, bo to zboże jest potrzebne gdzie indziej. Tylko razem możemy znaleźć na to rozwiązanie, jak je wytransportować, czy jak następne porcje żywności produkowanej w Ukrainie przetransportować tam, gdzie ona jest rzeczywiście potrzebna. Już nie mówiąc o tym, że to jest bardzo wyraźny sygnał, że my musimy mnóstwo rzeczy w Unii Europejskiej zmienić. Przecież my chcemy, daj Boże, żeby ta wojna się szybko skończyła, i my chcemy przyjąć Ukrainę między innymi do Unii Europejskiej, Ukrainę i inne kraje. Do tego musimy Unię Europejską koniecznie zreformować. Tak, żeby właśnie dawać sobie dobrze radę z tym ogromnym producentem, którym jest Ukraina, żywności i konkurencją zdrową między producentami w naszych krajach członkowskich a nimi. I do tego jest właśnie, są instytucje unijne, w których zasiada Polska. Pamiętajmy, że jesteśmy piątym co do wielkości krajem z dużą siłą głosu, odpowiednią do naszej wielkości. I my zasiadamy we wszystkich ciałach unijnych przecież, bo to są decyzje wspólne. I my musimy nie obrażać się i tupać nóżkami, jak to było przez ostatnie lata, tylko my musimy wspólnie wypracować dobre rozwiązania. Rozwiązania dobre dla krajów członkowskich. To jest właśnie ta ciężka robota. Wypracować rozwiązania dobre dla krajów członkowskich i dla tego kraju, który mam nadzieję w jakiejś przyszłości wyobrażalnej do nas dołączy. Mam nadzieję naprawdę, że ta wojna się skończy, że Ukraina dołączy i to jest dla nas i strategicznie, i gospodarczo niezwykle ważne, więc dzisiaj już jest ważne, żebyśmy szukali dobrych rozwiązań. A na pewno takie nie było dotychczas znalezione.
Mhm. Wspomniała tutaj pani o komisarzu Wojciechowskim i o roli Polski jako państwa, która jest w sumie na tej pierwszej linii, jeśli chodzi o tranzyt zboża. Pytanie, jakie unijne rozwiązania są na to? No bo to wiemy,
że tutaj
silosy są,
prawda,
zapełnione. Tak?
To jest kwestia tylko struktury. To jest tylko kwestia transportu. Zorganizowania dobrze transportu do innych krajów. I tutaj trzeba się między krajami dogadać, bo oczywiście my nie graniczymy z żadnym krajem afrykańskim. Jak to zorganizować? I to muszą robić ministrowie transportu, ministrowie rolnictwa, ja nie wiem, muszą usiąść nad tym razem i znaleźć to rozwiązanie przy pomocy Komisji Europejskiej, która takie rozmowy w normalnym układzie ułatwia, ale do tego trzeba w instytucjach europejskich być super aktywnym, szczególnie w Radzie, w takim wypadku w Radzie i w Komisji. Musimy zaproponować jakieś rozwiązania i wszyscy będą się cieszyli, jeżeli Polska przyjdzie z jakimś konkretnym pomysłem, a wierzę w to, że ten rząd coś mądrego zaproponuje.
Plusem jest to, że od dłuższego czasu polscy rolnicy alarmowali, że taki problem może się pojawić, że już państwa zachodniej Europy też zaczęły to zauważać.
Tak, że oni nie tylko to zauważyli, ale rolnicy to odczuli oczywiście i wyjechali swoimi traktorami. W Brukseli tak samo, przecież wszystko stało, bo oni na ulicach, placach i tak dalej stali i palili opony. Ale nawet nie tyle ze względu na to zboże, tylko oni znowu protestowali przeciwko tym różnym restrykcjom, które związane są z tak zwanym Zielonym Ładem. Ja tutaj muszę przyznać, że chciałabym, żebyśmy trochę wszyscy razem, no nie mówię tylko o rolnikach, żebyśmy wszyscy obywatele patrzyli, dlaczego ten Zielony Ład jest konieczny i jak my możemy wdrażać go w życie, bo inaczej po prostu nie przeżyjemy. Klimat się zmienia dramatycznie. Proszę zobaczyć, jakie temperatury mamy w lutym. Nigdy jeszcze nie było tak ciepło. I oczywiście, jak się mówi, no Polska produkuje tam, nie wiem, 1% gazów cieplarnianych. Ale my jesteśmy po pierwsze częścią wspólnoty europejskiej, która też wcale nie ociepla dzisiaj tak bardzo jak dawniej, jak niektóre inne kraje. Ale nie możemy wymagać też od innych, Chiny, Indie, żeby oni ograniczali swoje emisje, inaczej używali zasobów wodnych i mniej niszczyli oceany, jeżeli nie zaczniemy od siebie. No te liczne przepisy, one w sumie są po to, żeby przeżyły następne pokolenia i żeby rolnicy mogli długo jeszcze ziemię używać i produkować nam wszystkim żywność. Więc musimy to robić, no tak jak mówiłam, musi być w tym solidarność. Musimy sobie nawzajem w tym pomagać i przyjąć do wiadomości, że nie będzie łatwiej.
Bardzo się cieszę, że wspomniała pani europosłanko o Chinach, Indiach i krajach azjatyckich, z których produkty, nie tylko mówię o żywności, ale raczej o wszystkich innych produktach, elektronice, zabawkach, kosmetykach też, które przypływają bądź przylatują do Unii Europejskiej i bezpieczeństwu korzystania z tych produktów. No bo rynek wewnętrzny i ochrona konsumentów, ale i producentów, to właśnie zadbanie też o to, żeby po pierwsze dla nas, użytkowników, te produkty były bezpieczne, a znów jest kwestia certyfikatów, choćby jeśli chodzi o farby czy inne barwniki, które się używa do produkcji ubrań. Chociażby bardzo dużo ostatnio było przypadków tego, że ludzie dostawali po prostu uczulenia od zakładania ubrań bez prania przez jakieś barwniki, które w nich były. Czy też bezpieczeństwo zabawek, o którym ostatnio też była debata w Parlamencie Europejskim. Jak tutaj Unia działa, żeby chronić nas przed szkodliwymi substancjami?
Tych tematów jest strasznie dużo,
tak,
które chronią konsumenta. Naprawdę bardzo dużo. To właściwie jest nie do ogarnięcia, dlatego że ten rynek jest tak ogromny, ten wspólny rynek i tych produktów na rynku jest tak strasznie dużo różnych. I jeszcze właśnie jest cała kwestia importu, ale to nie dotyczy tylko importu z Chin czy Indii, ale produkcji naszej rodzimej. Wewnątrz w Unii Europejskiej musimy zachowywać standardy. Pani mówi o zabawkach. Standardy po to, żeby te dzieci bezpiecznie się mogły bawić, prawda? I ja pamiętam, pierwszy raz robiliśmy Toy Safety Directive, to się chyba nazywało, dyrektywa dotycząca bezpieczeństwa zabawek. To musiało być kilkanaście lat temu. Jeszcze pamiętam, pani komisarz Reding była za to odpowiedzialna. I tam chodziło o czerwoną farbę i kadmium, i kadm, który był w tej farbie i tak dalej. Ale czasy się zmieniają. Jest po pierwsze coraz więcej nowych chemikaliów. Poza tym są zabawki elektroniczne, coraz bardziej rozwinięte. Poza tym wiemy coraz więcej o działaniu tych różnych produktów chemicznych na zdrowie człowieka i na naturę. Analizy są coraz lepsze, w związku z czym musimy dostosowywać te regulacje do zmieniających się czasów. W związku z czym po kilkunastu latach temat zabawek wrócił. Dlatego, że zabawki są zupełnie inne niż kilkanaście lat temu, prawda? I tutaj mamy nową regulację, która nie tylko mówi, właśnie nie tylko też dotyczy tych importowanych, ale już nie tylko mówi o tym, jakiej wielkości powinny być te części tych zabawek, żeby się małe dziecko nie zakrztusiło i tak dalej, ale dochodzi cały temat tych zabawek elektronicznych. Jak one mają być skonstruowane, żeby były bezpieczne, ale również patrzy się na to, jaki jest ich wpływ na zdrowie psychiczne dzieci. I na to też muszą być certyfikaty. My w Parlamencie Europejskim nie decydujemy, jak to zrobić, żeby stwierdzić, czy dana gra, czy zabawka jest dla zdrowia psychicznego dzieci, czy normalnego rozwoju intelektualnego, czy ona jest dobra, czy zła. O tym decydują specjaliści. My tylko wymagamy, żeby to było sprawdzone. I potem w krajach członkowskich są instytucje, jak UOKiK na przykład, które muszą tego pilnować, jak kontrole handlowe przeróżne, co jest na rynku, a co nie jest, co przyjeżdża, a co produkujemy, co ma certyfikat unijny, a co przyjeżdża z zewnątrz i czy spełnia standardy. Ważne jest, żeby sobie zdawać z tego sprawę, że w miarę właśnie tych zmian, które są na rynku zabawek, ale również w miarę tych zmian w technologiach, żeby nie pozostawiać w tych starych standardach, żeby te standardy regularnie odnawiać. Po prostu po to, żeby użytkownicy byli bezpieczni. Ale to dotyczy nie tylko zabawek, to dotyczy wszystkiego. Urządzeń kuchennych, suszarek do włosów, no właśnie pani wspomniała, kosmetyki. Za każdym razem to są ciężkie negocjacje z producentami. Teraz na przykład słyszałam taką rozmowę, czy jeżeli w takiej zabawce jest jakiś produkt chemiczny, którego dziecko nie powinno dotykać, ale on jest częścią tej zabawki, tak wmontowanym w zabawkę, że to dziecko do niego nie ma dostępu. Bawiąc się tą zabawką, on jest gdzieś tam w środku, ten produkt.
To musiał to powiedzieć ktoś, kto nie ma dzieci.
Więc właśnie dokładnie, też powiedziałam wtedy, dzieci to już mają świetne pomysły, żeby dotrzeć wszędzie, jak się im da zabawkę. Ale to są dosłownie takie negocjacje. Albo tego jest tak mało w tej farbie tego niezdrowego pierwiastka, że właściwie nie ma się czym martwić. No mało, nie mało. Nie wiadomo w ogóle, które dziecko będzie to zgryzało i drapało, a które będzie tylko dotykało paluszkami. To są bardzo trudne rozmowy i negocjacje, gdzie również zapraszamy często do komisji i psychologów, i chemików, i lekarzy. Konsultujemy, jak to wszystko wygląda i na co trzeba zwrócić specjalną uwagę. I z tego wychodzi prawo, które potem dostaje z powrotem Komisja Europejska. To prawo jest rozsyłane po krajach członkowskich i kraje, pamiętajmy, że nie będzie nam sprawdzała na rynku Komisja Europejska, co jest w sklepach. Tego już muszą pilnować instytucje, które do tego są powołane w każdym kraju.
I tutaj od razu możemy dodać różnicę, bo przypuszczam, że przeciętny Kowalski tego nie wie. Jaka jest różnica pomiędzy regulacją a dyrektywą?
Bo to jest regulacja. Dyrektywa wchodzi w życie ustawami, które są, musi przejść przez Sejm i tam Sejm robi ustawy, które wprowadzają te dyrektywy do obiegu legislacyjnego danego kraju.
W każdym kraju osobno.
I tam i wtedy mogą być dosyć duże różnice między tymi prawami, dlatego że sobie Francuzi wdrożą inaczej, czy inne będą ich ustawy, a inne będą nasze. Regulacja działa bezpośrednio. Trzeba ją wpisać do krajowego systemu prawnego i ona ma działać. Wtedy mamy właściwie większe bezpieczeństwo, że w każdym kraju ona będzie stosowana tak samo. Tylko, że pamiętajmy, często jest tak, to czemu Unia tego nie pilnuje? Ta Unia jest tu. To my jesteśmy tą Unią. My mamy unijny rząd w Polsce. Prawda? To jest rząd, który jest częścią Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że nasz premier, nasi ministrowie zasiadają w Radzie Europejskiej. W Radzie Unii Europejskiej zasiadają ministrowie, w Radzie Europejskiej zasiada premier. I oni tworzą prawo europejskie. I jeżeli, bo my tylko tworzymy to prawo, prawda? My w Parlament Europejski, Komisja proponuje, potem Parlament Europejski i właśnie ta Rada. My musimy się dogadać, czy przyjmujemy to prawo, czy go nie przyjmujemy, które zaproponowała Komisja. Jak już je, my to nazywamy, poprawimy. Pewnie Komisja często uważa, że je psujemy, ale jak je dostosujemy do tego, co uważamy, że powinno być wdrożone w krajach członkowskich, wtedy Komisja musi pilnować, żeby ono funkcjonowało w krajach członkowskich. I musi, ona jest strażniczką traktatów, ona musi pilnować, żeby to prawo w krajach członkowskich działało rzeczywiście. I wtedy już kraje członkowskie. My jesteśmy po to Unią Europejską, żebyśmy strzegli tego wspólnego rynku, żebyśmy się stosowali do tego prawa, które, pamiętajmy, sami ustanawiamy. To nie jest jakaś Unia Europejska obca, która nam ustanawia. 52 osoby z Polski zasiadają w parlamencie. Z Polski są przedstawiciele na najwyższych szczeblach, tak jak komisarz, jak z każdego kraju. Jeden jest z Polski. No, możemy mieć zastrzeżenia co do niego, ale jest. I urzędnicy z Polski. Chciałabym, żeby było więcej w Komisji Europejskiej. W Radzie zasiada nasz rząd przecież, prawda? I to jesteśmy piątym co do wielkości krajem. My współtworzymy to prawo. I musimy je porządnie wdrażać, a nie mówić, że nam to Unia narzuca. Nic nam nie narzuca. To my narzucamy innym krajom raczej.
Ja tu dodam jeszcze jedną rzecz. Każdy z nas, obywateli, wiedząc, bo te dyrektywy i regulacje są dostępne dla wszystkich w każdym języku Unii Europejskiej.
Tak, wszystko jest tłumaczone na wszystkie języki, tak.
I będąc na przykład takim producentem, który widzi, że na rynku pojawiają się podobne zabawki, zostańmy przy tym przykładzie, które znacząco różnią się od tych, które my produkujemy zgodnie z zasadami, regulacjami, dyrektywami, wszystkimi certyfikatami i tak dalej, to może zgłosić swoje wątpliwości. Każdy z nas ma wpływ na to, co tak naprawdę na naszym rynku się pojawia.
Ale oczywiście może zgłosić i to może zgłosić całkiem niedaleko, bo mianowicie do jakiejś instytucji polskiej. No właśnie na przykład do takiego UOKiK-u. Bo to on jest. Są instytucje, które, inspekcja handlowa, które są po to, żeby tego wszystkiego pilnować. I w każdym kraju one się różnie nazywają, ale nie ma co liczyć na to, że Bruksela będzie pilnowała wszystkiego. Bo po pierwsze by ona musiała być 10 razy większa, albo nawet dużo jeszcze bardziej. To nie jest tak, że gdzieś jest jakiś mityczna instytucja, która nas wszystkich przypilnuje. To my jesteśmy, prawda? I my musimy być odpowiedzialni za nasz rynek i za naszego... I za naszego konsumenta przede wszystkim. Ale powiedziałam, że najważniejsze w ogóle w tym, tych wszystkich, w tym prawie europejskim, które ma chronić konsumenta, jest też to, żeby ono chroniło producenta w taki sposób, żeby było zaufanie od konsumenta do producenta. Dla producenta jest też ważne, żeby ten konsument znał swoje prawa. Żeby ten konsument wiedział, jak się ma zachować. Żeby ten konsument też miał poczucie bezpieczeństwa, że jak kupuje ten produkt, tutaj zrobiony w Unii albo sprzedawany w Unii, to on jest bezpieczny. prawda? I one po to są robione, te prawa. Między nami krążą produkty. Polskie zabawki drewniane są szalenie popularne w sklepach z zabawkami wszędzie właściwie, gdzie jestem. Ja mam wnuki i lubię oglądać sklepy z zabawkami. Jak jestem gdzieś, jest dużo zabawek drewnianych z Polski. Ale dlaczego one się tak rozchodzą? Bo wszyscy wiedzą, że te nasze farby są bezpieczne, że się trzymają standardów wspólnych. Prawda, że te części tych zabawek są w takiej wielkości, jak należy, i wtedy ci producenci w Polsce mogą sobie zaszaleć. Po to mamy ten wspólny rynek, pamiętajmy. On ma być bezpieczny, on ma budzić zaufanie i on ma pilnować tego, co wjeżdża na nasz rynek, żeby to też było bezpieczne.
O właśnie, i o tym chciałam też
porozmawiać. Tego nikt za nas nie zrobi, pamiętajmy. To musimy sami robić. My ustalamy wspólnie w tej Brukseli czy w Strasburgu, ustalamy wspólnie prawo i normy, ale potem już egzekwowanie tego jest w krajach członkowskich.
I znamy teorię, a teraz wróćmy do praktyki. Czyli mamy platformy takie jak AliExpress, Alibaba i tak dalej. Stamtąd można zamówić wszystko. Kosmetyki, ubrania, zabawki, sprzęt elektroniczny. Ostatnio głośno jest o tym, że te produkty zaczynają być weryfikowane w różnych magazynach, które też zaczęły być budowane w Polsce, po to, żeby sprawdzać, co wjeżdża, ale nie ma tutaj większych ograniczeń, biorąc pod uwagę
realia. No możliwe, że to jeszcze nie zadziałało wystarczająco dobrze. To nie jest wykluczone wcale i myślę, że niektóre kraje dbają bardziej o swoich konsumentów, a niektóre mniej. I jest bardzo dużo odpowiedzialności w kraju członkowskim, żeby właśnie nie wjeżdżało do kraju to, co jest niezgodne z tymi standardami. I te wszystkie instytucje do tego powołane muszą być super aktywne. One muszą być niezależne kompletnie od instytucji rządowych, od polityki i muszą być wystarczająco dobrze wyposażone, bo od tego zależy życie i zdrowie konsumenta.
To wydaje się bardzo trudne, karkołomne wręcz, bo na przykład takie drony, które sprzedawane są na, już przykładowo podanym AliExpress, producentów jest cała masa. Każdy, który...
Nie wiem, czy one już są w ogóle uregulowane.
Co ja myślę, że jest dużo rzeczy, jedynie które... loty nimi.
Właśnie, bo a i chyba też nie w całej Unii. Chyba te loty są też uregulowane, każdy sobie. Ale to jest też właśnie problem, że z jednej strony my byśmy chcieli, żeby już jak coś wjeżdża na nasz rynek, właśnie przez te różne platformy można kupować, no to żeby to wszystko się trzymało standardów. Z drugiej strony, jak my regulujemy, to się nam mówi, po co wy to wszystko regulujecie, nie wtrącajcie się we wszystko i
bo
tak dalej.
Bo mogliśmy kupić za 1/3 ceny.
No tylko potem, ile tych śmieci się produkuje. Prawda? To jest nieszczęście, jak się patrzy, jak my straszliwie zaśmiecamy nasze środowisko. My musimy bardziej odpowiedzialnie funkcjonować, nie kupować tej tanizny, nie wpuszczać jej na rynek. To jest niesamowicie niebezpieczne dla nas pewnie na trochę dłuższą metę.
I chyba też świadomości społecznej, bo wydaje mi się, że biorąc też pod uwagę poziom inflacji i to, że wszystko drożeje i realnie konsumenci, obywatele to widzą i mają do wyboru na przykład drona, który kosztuje 3000, a taki o tych samych parametrach, który przyjdzie z AliExpress za 1000, to on wybierze ten tańszy, ze zwyczajnych pobudek ekonomicznych.
Też by trzeba sprawdzić, czy on właśnie ma jakiś certyfikat, czy go nie ma. Czy on nie jest niebezpieczny? Bo on może być niebezpieczny po prostu w używaniu. On może się w ogóle nie opłacać, bo się bardzo szybko zepsuje. No już nie chcę mówić, bo nie wiem, bo ja nie mam drona.
Ale też możliwe, że jest produkowany, i to się zdarzało, w dokładnie tej samej fabryce, co dron, czy telefon, laptop. Możemy też te przykłady podać, w której są produkowane znane marki. Tylko właśnie nie mają certyfikatów, dlatego są tańsze.
Naprawdę, my przede wszystkim musimy mieć zaufanie do tego produktu i wiedzieć, że on jest solidny, tak jak musimy mieć zaufanie do zboża i wiedzieć, że on jest zdrowe, do żywności. I dlatego ja bym zaufała jednak tym certyfikatom i temu, że ktoś pilnuje naszego bezpieczeństwa. I bardzo by mi zależało na tym, żeby instytucje krajowe tego wymagały i pilnowały. Możliwe, że taki dron bez certyfikatu, jeden jest dobry, a drugi jest zły. Pamiętam, była taka historia właśnie z suszarkami do włosów, że bardzo podobne suszarki do włosów, jedne działały, a drugie topiły się w ręku nagle. To potrafi być niebezpieczne, więc pamiętajmy, że te przepisy jednak mają jakiś w sobie sens. Mianowicie taki, żebyśmy nie byli narażeni na albo wypadki, albo niepotrzebne koszty, bo to też niekoniecznie się opłaca. Kupowanie drona, który się nam zaraz zepsuje. Już nie mówiąc o tym, że może niekoniecznie musimy drony kupować. Też trzeba myśleć o tym, co my z nim zrobimy, jak on się zepsuje, jak te baterie się nam wyładują i tak dalej, i tak dalej. My musimy bardzo być dzisiaj świadomymi konsumentami, bo każda produkcja to są emisje i używanie energii. I każde wyrzucanie śmieci to też jest albo utylizacja, albo zanieczyszczanie środowiska. Mi się wydaje, że tutaj dla nowego Ministerstwa Edukacji i mediów publicznych jest po prostu przeogromne wyzwanie.
Mhm. Rozmawiałyśmy o platformach sprzedażowych, ale w kwestii cen dumpingowych bardzo głośno ostatnio zrobiło się również na temat samochodów, w tym samochodów elektrycznych, które z krajów azjatyckich mają przyjechać do Unii Europejskiej.
Przyjeżdżają masami. Z Chin jest dużo samochodów elektrycznych, które są o wiele tańsze niż te europejskie. I ostatnio słyszałam panią przewodniczącą Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, która mówiła, że będą bardzo poważne rozmowy z Chinami, bo my nie chcemy zamykać oczywiście handlu z Chinami, ale że będą bardzo poważne rozmowy z Chinami, dlatego że produkcja tych samochodów jest dofinansowywana z budżetu państwa. Ceny są dumpingowe rzeczywiście. To nie jest zdrowa konkurencja, to jest nieuczciwa konkurencja i one psują nam tutaj rynek bardzo. Więc tu się na pewno, akurat jeśli chodzi o te samochody, to najprawdopodobniej w najbliższym czasie się bardzo poważnie coś zmieni, bo nam nie wolno dofinansowywać z budżetu państwa przedsięwzięć gospodarczych. W Unii Europejskiej się tego nie robi. Można tylko przez krótki czas, za zgodą, jeżeli jest akurat restrukturyzacja. Mieliśmy przecież tą sytuację z portami w Polsce. W związku z czym też nie można importować produktów, które nie przedstawiają realnej wartości i uczciwej ceny, tylko dumpingową, płaconą przez podatnika w Chinach. Po to, żeby wejść tutaj na rynek i zawładnąć naszym rynkiem. My musimy nasze samochody elektryczne albo nieelektryczne, wodorowe, czy jakie to będą, bezemisyjne się mówi, bezemisyjne samochody, rozwijać na naszym rynku bardzo gwałtownie. A jeżeli importujemy, to musi być fair play.
Z produkcją już od dłuższego czasu mówi się, że to jest duży problem, bo jak zaczęła się pandemia, to okazało się, że
półprzewodników nam brakuje.
Brakuje nam półprzewodników, brakuje nam łożysk do pralek. Pamiętam, że początek wojny w Ukrainie to był brak pralek w sklepach, bo nie było łożysk czy bębnów, które były produkowane w Ukrainie. Ale też był problem z lekami, bo brakowało tych składników aktywnych, które już w Europie praktycznie w żadnym kraju nie są produkowane. Niemcy, Francja i też częściowo Polska, w okolicach też Poznania, wracają do tego, żeby zabezpieczyć się w jakiś sposób.
Pani tu porusza ogromny temat, o którym dużo się mówi teraz. Rzeczywiście nastawienie Unii Europejskiej jest inne po tym doświadczeniu pandemii i wojny. Cały czas mówi się o niezależności. My musimy być niezależni. Co nie znaczy, że chcemy zerwać kontakty z wszystkimi innymi, absolutnie nie, ale nie możemy być uzależnieni od na przykład Indii w produkcji lekarstw, bo to jest ogromne uzależnienie od Indii w produkcji lekarstw. My musimy mieć naszą produkcję lekarstw tak, żeby Europejczycy byli bezpieczni i to teraz bardzo szybko się będzie rozwijać, też w dużym stopniu dzięki temu funduszowi popandemicznemu, z którego my dopiero teraz zaczynamy korzystać. W innych krajach one już dawno funkcjonują, już porozliczali pierwszą, drugą transzę, a my dopiero zaczynamy teraz powolutku.
Wyjaśnijmy, chodzi tu o pieniądze z KPO.
Dla Polski to się nazywa KPO, tak.
Tak.
Tylko pamiętajmy, że ten fundusz funkcjonuje wszędzie, prawda? To jest wielki projekt na całą Unię Europejską. Ale teraz te półprzewodniki na przykład, przez to tak samo handel samochodami był taki zwolniony, dlatego że zabrakło tych półprzewodników, w związku z czym nie było nowych samochodów. Jak nie było nowych, to te stare samochody ludzie zatrzymywali, używane, albo one bardzo podrożały i tak dalej. Będziemy rozwijali też produkcję tych semiconductors, tych półprzewodników na naszym rynku, ale to, co jest najważniejsze w tej chwili, niestety, to nie możemy być zależni od importu broni i amunicji. A my nie mamy wystarczająco, podobno po drugie bardzo niekompatybilną, niezróżnicowaną. Komisarz Breton, który jest odpowiedzialny za wspólny rynek, w tej chwili bardzo się nastawia na to właśnie, żeby Europa była kontynentem niezależnym, żebyśmy nawzajem sobie pomagali oczywiście, ale żebyśmy byli niezależni, jeśli chodzi o produkcję energii, lekarstw, żeby ich było na pewno więcej na naszym rynku, wysokich technologii, oraz broni i amunicji. I to będzie w najbliższych latach nasz największy wysiłek, żeby się do tego dostosować. W dodatku, jeśli chodzi o amunicję, to my musimy amunicję produkować i dla siebie, i dla Ukrainy. My musimy o wiele więcej amunicji wysyłać do Ukrainy. W tej sytuacji, w której jesteśmy i produkcja musi być bardzo przyspieszona. W związku z czym ten komisarz objechał wszystkie stolice niedawno, z wszystkimi ministrami obrony tutaj rozmawiał, w Polsce tak samo, z panem ministrem Kosiniak-Kamyszem i właściwie ma bardzo optymistyczny stosunek do tego. Chyba ta straszna agresja Rosjan na Ukrainę doprowadziła do tego, że przywódcy krajów członkowskich Unii Europejskiej zrozumieli po pierwsze, że sytuacja jest strasznie poważna. Po drugie, że jesteśmy małym kontynentem i to wszystko się dzieje blisko. Bo no, różne kraje myślą, że ta Ukraina jest tak daleko, że to gdzieś tam się odbywa. Chyba bardzo dużo ludzi zrozumiało, że to wszystko jest blisko. A po trzecie, ja pamiętam jeszcze naprawdę parę miesięcy temu, jak dawałam wywiady na przykład do francuskiej telewizji i mówiłam im, to jest nasza wojna. Ci Ukraińcy bronią nas. To jest nasza, musimy im pomagać. To oni robili kwadratowe oczy i mówili, jak to nasza. No gdzieś tam na końcu świata w Ukrainie. Już tak nie mówią. To się bardzo zmieniło. I teraz budujemy ten trójkąt weimarski. To jeszcze profesor Bronisław Gieremek projektował. Bliską współpracę między Polską, Niemcami i Francją. Już się odbył jeden szczyt w Paryżu. Spotkali się i premierzy, i prezydent, kanclerz, premier oraz ministrowie spraw zagranicznych. To wszystko razem przyspieszy tą naszą niezależność. Ten wspólny rynek zdynamizuje w tych dziedzinach, które są nam niestety koniecznie potrzebne. Ja się bardzo martwię, że musimy się tak koncentrować na broni i na amunicji, ale musimy. I te wysokie technologie też do tego są koniecznie potrzebne. Energia, wysokie technologie, broń i amunicja.
To brzmi niepokojąco, bo już przecież pojawiały się takie nagłówki, że tak. Europa zaczyna się znowu zbroić.
Tak. Niestety się Europa zbroi. Musi się zbroić niestety. No i najwyższy czas, żebyśmy sobie z tego zdali sprawę, że niestety tak jest, tylko że w tym całym nieszczęściu chyba szczęśliwą sytuacją jest to, że właśnie mamy Unię Europejską, bo pamiętajmy, że jak były wojny przedtem, nie było Unii Europejskiej i w ogóle wojny były między nami. W tej chwili my wszyscy razem chcemy bronić siebie nawzajem wewnątrz NATO oczywiście, przeciwko agresji z zewnątrz, spoza Unii. No i chcemy pomagać Ukrainie oczywiście. To jest bardzo, my jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, ale tutaj wspólny rynek rzeczywiście odgrywa kluczową rolę, bo poza tym na tym wspólnym rynku też tak jest, że my się łączymy przez wspólny rynek, bo wszyscy coś, jak człowiek popatrzy w ogóle, co ma na sobie, to każdy ma jakiś produkt z jakiegoś innego kraju, prawda? I albo przypłynął może przez porty jakichś innych krajów, nawet jeżeli jest z jakiegoś azjatyckiego kraju, powiedzmy. Ale i żywność i tak dalej, prawda? My jesteśmy niesamowicie powiązani, więc dzisiaj mamy takie wyzwanie, znaczy ono już jest od dawna, ale chyba je dużo ludzi dzisiaj lepiej rozumie, żeby znosić bariery na tym wspólnym rynku. Żeby łatwiej było funkcjonować na całym wspólnym rynku. Poza tym właśnie, żeby mieć do niego zaufanie i że to jakoś nas przybliża do siebie, że my jednak znamy te produkty, znamy tych producentów, że w sieci możemy kupować fizyczne produkty, niestety audiowizualne nie, ale fizyczne produkty z każdego sklepu internetowego w Unii Europejskiej nie mogą nam odmówić przysłania, że nasze karty płatnicze muszą być przyjmowane w każdym kraju. Czasem się zdarza, że mówią, że nie działa, ale nie wolno im tego robić. To nie jest tak, że to prawo wszędzie działa idealnie, ale nasza karta płatnicza musi być respektowana we wszystkich krajach, że jesteśmy takimi pełną gębą obywatelem wszystkich naszych krajów członkowskich. Teraz pracujemy nad tym, żeby szczególnie to jest dla małych i średnich przedsiębiorstw ważne, że jak się wystawia rachunek, to żeby ten przedsiębiorca nie czekał miesiącami, aż mu zapłacą, tylko w 30 dni ma dostać pieniądze. I to ma być na całą Unię Europejską obowiązujące. Jak pyta pani o bezpieczeństwo, to jest niezwykle ważny element bezpieczeństwa dla tych małych i mikroprzedsiębiorców przede wszystkim. Że jeżeli jest duży kontrakt i subkontraktor i tak dalej, to ten ostatni tak późno jest płacony, że właściwie zanim dostanie pieniądze, to już splejtował. Chcemy wprowadzić taką regulację, mam nadzieję, że to się uda bez za dużych zmian, żeby w 30 dni rachunki były płacone. I to też będzie obowiązywało całą Unię Europejską. Kultura płatności wtedy się u nas zmieni. To też dotyczy naszego bezpieczeństwa i lepszego funkcjonowania. I takich przepisów na naszym wspólnym rynku jest bardzo dużo.
Tym bardziej, że te opóźnienia dochodziły nawet do 180 dni, a w przypadku jednoosobowej działalności czy jakiegoś właśnie mikroprzedsiębiorstwa jest ogromny problem. Z wyżywieniem się po prostu, czy utrzymaniem.
Tak. Już nie mówiąc o tym, że z dalszym rozwojem, z innowacyjnością. Przecież każdy przedsiębiorca chce ułatwić swoją produkcję poprawić, kupić maszyny do tego, zatrudnić specjalistów. Jeżeli on nie ma płynności finansowej, to niczego takiego nie zrobi. Już nie mówiąc o tym, że kredytuje tych większych, bo nie płacą mu na czas, więc mają pieniądze, gotówkę, którą obracają i są kredytowani przez tych mniejszych. Chodzi nam o to, żeby te pieniądze od wielkich do małych przede wszystkim spływały w nie dłużej niż 30 dni. To też dotyczy przedsiębiorstw publicznych, czy zamówień publicznych. Kiedy jest jakaś duża inwestycja, żeby ten pieniądz płynął szybko. I musi to obowiązywać na całym wspólnym rynku, a nie tylko w kraju po kraju, bo przecież jest bardzo dużo usług i produktów, które krążą, prawda, między naszymi krajami, więc ten przepis musi być taki sam. Muszę przyznać, że bardzo trudne negocjacje są w tej dziedzinie, ale myślę, że zamkniemy je do końca tej kadencji. Mam nadzieję.
Tym pozytywnym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Europosłanka Róża Thun była Państwa i moją gościnią. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Przy mikrofonie Gabriela Jelonek, a na kolejne spotkanie z Europą zapraszam już za tydzień.
To były spotkania z Europą. Kolejny odcinek już za tydzień.